Obiecałem, że dokończę ten temat, który mówiłem tydzień temu, na temat pragnień Bożego serca. I w zeszłą niedzielę dzieliłem się na temat pragnień, że my jako ludzie mamy swoje pragnienia. Mówiliśmy o tym, że ludzkie pragnienie może stać się bożkiem w sercu człowieka i ten bożek może odciągać nas od Boga, od relacji z Nim i od Bożego planu dla naszego życia. I to jest ważne, żeby umieć to rozpoznać. Pokazywaliśmy, że Boże Słowo nas naucza, że kiedy Izrael zapragnął króla i nie chciał, żeby Bóg był królem dla niego, Bóg pozwolił na to, no i to im bokiem w konsekwencji wyszło. Kiedy Izrael był na pustyni i nie spodobała mu się manna i zaczęli narzekać i chcieli mięsa, Bóg to uwolnił w cudowny sposób, w spektakularny sposób i dał im to, czego pożądali, Biblia mówi. I to stało się, że to doprowadziło ich do śmierci. Mówiliśmy też jeden przykład z Nowego Testamentu, kiedy Jezus mówił o przypowieści o synu marnotrawnym, że syn przyszedł do ojca i poprosił o swoje dziedzictwo. Ojciec mu dał i tak wiedział, co on zrobi z tym. On poszedł, stracił to wszystko. Ale chwała Bogu, że się upamiętał w końcu i wrócił do Ojca i został przyjęty i pobłogosławiony w szczególny sposób. Natomiast też mówiliśmy o tym, że wielu jest niestety takich, którzy odchodzą i nie wracają. I to jest bardzo smutne. Mówiliśmy też o tym, że przechodzimy nieraz w swoim życiu przez pewne próby. I te próby są tylko po to, że Bóg chce sprawdzić, co jest w naszym sercu, do kogo ono należy. Dlaczego Bóg to robi? Dlatego, że Bóg pragnie naszego dobra i On pragnie, aby całe nasze serce należało tylko i wyłącznie do Niego. Amen? Chcę wam powiedzieć, że Bóg się nigdy nie zadowoli częścią. Nigdy. 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 Natomiast, jeśli Jezus Chrystus nie będzie absolutnym Panem naszego życia, to powiem wam, jeśli będzie na 90% Panem, to te 10% to są otwarte drzwi dla diabła w życiu człowieka. Taka jest prawda. To dlatego Bóg tak bardzo zabiega o nasze serca i pragnie, żeby one całe należały do Niego. Pragnieniem Boga dla nas jest tylko dobro. I kiedy dzieliłem się tym, ale powtórzę to, bo to mnie osobiście to bardzo dotknęło, że to, czego Bóg oczekuje od nas jako Ojciec, dał nam swoje Słowo, dał nam Ducha Świętego, który daje nam zrozumienie Jego Słowa. Bez Ducha Świętego Biblia będziesz czytał jak gazetę. Ale jeśli jesteś na nowo narodzony, to Duch Święty w tobie, On będzie, który jest autorem Bożego Słowa, On będzie ci pokazywał treści, nawet to, co jest zapisane między wierszami, nie wszystko da się wyrazić językiem takim pisanym, bo to jest sprawa duchowa, to jest serce z sercem. I to, czego Bóg Ojciec pragnie od ciebie, to to, że kiedy daje ostrzeżenia, daje obietnice cudowne, ale z drugiej strony daje napomnienia, ostrzeżenia, zakazy, nakazy, to będzie oczekiwał od swojego dziecka, że kiedy przyjdzie, kiedy ojciec powie nie rób tak, to dziecko przyjdzie do niego i powie, tato, dziękuję ci bardzo, bo widzę, że mnie kochasz i troszczysz się o moją przyszłość. To jest bardzo ważne. Natomiast bardzo często my nie chcemy słuchać, kiedy Bóg przychodzi i ostrzega nas. Dlaczego nie chcemy słuchać? Dlatego, że jesteśmy zbyt dumni i pyszni, a często zbyt zbuntowani i ta diabelska, buntownicza natura jeszcze ciągle gdzieś w nas panuje i my nie chcemy się poddać i słuchać. Otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza i przeczytamy z 29 rozdziału pewien fragment. Wiecie, moja Biblia mówi, ja wierzę, że wasza tak samo, że Bóg powiedział, ja Pan nie zmieniam się. Amen? Bóg jest taki sam. Był, jest i będzie taki sam. I to, co On kiedyś powiedział do ludu Izraela, czyli do ludu przymierza, do ludu, z którym miał przymierze. Od 11 wiersza. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Te myśli o pokoju to słowo tutaj o pokoju, ono jest także przetłumaczone jako o bezpieczeństwie, o pomyślności, o szczęściu, o zdrowiu, o powodzeniu, a nawet o dobrobycie finansowym. Więc Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was. Mówi, ja wiem, jak ja myślę o was. Wiem w moim sercu, jak ja myślę o swoim ludzie. I mówi, mam myśli o nim, o bezpieczeństwie, o pokoju, pomyślności, szczęściu, zdrowiu, powodzeniu, dobrobycie. A nie o niedoli. I mówi tak, chcę zgotować wam taką przyszłość, jakiej oczekujecie i natchnąć was nadzieją. Zwróćcie uwagę, nadzieja dotyczy przyszłości. Jesteś w miejscu tutaj, Bóg mówi do ciebie, co dla ciebie ma. I pokazuje ci przyszłość. I to jest twoja nadzieja. I widzisz tę nadzieję przez słowo. I potem Pan mówi, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Mówiliśmy kiedyś, że kiedy Daniel się modlił w szczery sposób, dlatego że przez słowo w swoim sercu zrozumiał, co Bóg mówił, zaczął się modlić. I za pierwszym razem otrzymał odpowiedź natychmiast. Za drugim razem dopiero po 21 dniach. Dlaczego? Bo był wróg, który powstrzymywał anioła, który szedł z odpowiedzią. Ale Daniel nie odpuścił. Pościł w tym czasie i czekał. I doczekał się. Dzieliłem się z wami kiedyś tutaj też osobistym takim świadectwem. Kiedy Pan pokazał mi przez słowo to, co zrobił Mojżesz. Bóg wezwał Mojżesza na górę i powiedział, przyjdziesz do mnie na górę, ja tam ci się objawię i powiem ci, co będziesz mówił do mojego ludu. Mojżesz poszedł i czekał 6 dni i nic się nie działo. Ale nie zrezygnował, bo miał słowo. Na 7 dzień Bóg przyszedł i spotkał się z nim i przekazał mu. I można by było powiedzieć tak, czy Bóg nie mógł to zrobić od razu? Oczywiście, że mógł. Więc dlaczego tego nie zrobił? Widzicie, Bóg nieraz oczekuje takiej determinacji z naszej strony. Chce zobaczyć, jak bardzo ci na mnie zależy. Jak bardzo ty oczekujesz czegoś ode mnie osobiście, a jak bardzo ty chcesz po swojemu wszystko robić. Bóg musi sprawdzić serce i to są nieraz próby. Kto wytrwa w próbie, przejdzie przez próbę jako zwycięzca, odziedziczy wieniec żywota. Mówiliśmy o tym. Gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam i odmienię wasz los. Pragnieniem Boga jest tylko dla nas, jest tylko i wyłącznie dobro. On ciągle zabiega o nasze serca. On zabiega o to, i chce doprowadzić nas do miejsca, kiedy my zrozumiemy w swoim sercu, nie w głowie, że nie opłaca się żyć po swojemu, bo to zbyt wiele kosztuje. Powiem wam, zbyt wiele kosztuje emocjonalnie, finansowo nieraz i zdrowotnie. Dawno temu doszedłem do prostego wniosku. Lepiej żyć w błogosławieństwie zdrowia, niż walczyć o cud uzdrowienia. To jest łatwiejsze. Hello, jesteście ze mną? Tu jest napisane, jak żyć w zdrowiu. Tu wszystko jest. Więc lepiej się opłaca poznać to i zastosować to w swoim życiu. A między innymi, kiedy poznajesz to, to ojciec mówi do dziecka tak, synu, nie idź tą drogą, zacznij słuchać. To jest moje ostrzeżenie dla ciebie. Nie zawsze Bóg osobiście przychodzi. Bóg mówi przez słowo, nieraz mówi przez swój lud, nieraz mówi przez dzieci. Nieraz mówi do nas przez żony, przez mężów. Problem jest w tym, że my nie zawsze chcemy tego słuchać. A nieraz mówi nawet przez niewierzących. Jaka jest z tego lekcja? Musisz pozbyć się dumy i pychy, żeby usłyszeć Boga, który przychodzi do ciebie z błogosławieństwem, z mądrością. On nie chce, żebyśmy my błądzili i podejmowali złe decyzje. Amen? Wiecie dlaczego? Bo On wie, ile to potem kosztuje. Dzieliłem się z wami tutaj, że ja podjąłem w swoim życiu kilka głupich decyzji. Zrodziłem kilku Ismaelów. Bóg mnie, chwała Bogu, wyzwolił z konsekwencji ich wszystkich. Ale mnie to strasznie dużo kosztowało. Więc dzisiaj wolę czegoś nie mieć. Żeby nie stracić pokoju w sobie i z Nim. Bo to jest zbyt cenne dla mnie. Wiecie dlaczego? Bo w tym jest życie. Bo w tym jest życie Boga. Ja chcę czerpać z drzewa życia bez przerwy. Ja nie chcę czerpać z drzewa poznania dobra i zła. Ja to zrobiłem i to mi nie wyszło na dobre. Czy rozumiecie, o czym mówię? Ja chcę czerpać z drzewa życia. Życie oddala śmierć. Otworzymy sobie Psalm 81 i coś zobaczymy tutaj. Bóg kiedyś, ja chciałbym, kiedy będziemy to czytać, żebyśmy zobaczyli Boże serce. Kiedy myślę o tych słowach psalmu, to widzę Boże serce na dłoni. Bóg mówił do swego ludu tak. Zdjąłem brzemię z barków twoich, dłonie twe są wolne od dźwigania koszów. Pamiętamy, że Izraelici byli w niewoli egipskiej i potem jeszcze kazali im zbierać słomę i glinę i robić te cegły, czyli dwa razy więcej. Gdyś mnie wzywał w niedoli, wyzwoliłem Cię, odpowiedziałem Ci pośród gromów, doświadczyłem Cię u wód Meriba. I potem Bóg mówi tak, słuchaj ludu mój, upominam Cię, Izraelu, obyś mnie słuchał. Niech nie będzie u Ciebie Boga innego i nie kłaniaj się Bogu obcemu. Ja Pan jestem Twoim Bogiem. Mówiliśmy o tych bożkach. Chcę Wam powiedzieć, że jeśli jakaś cząstka serca nie należy do Jezusa, to ta cząstka, w tej cząstce jest bożek. Musisz się go pozbyć. I to jest grzech bałwochwalstwa. I to zawsze ma konsekwencje. Wiecie dlaczego? Największym grzechem jest bałwochwalstwo. Bo kiedy jest bożek, nie jesteś w stanie kochać Pana całym swoim sercem i całą swoją duszą. Nie jesteś w stanie i nie będziesz tego robił. Bo to jest niemożliwe. Bo jest bożek. Jeden, drugi, nieraz trzeci. Obyś mnie słuchał. Niech nie będzie u ciebie Boga innego, nie kłania się. Ja Pan jestem Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko usta, napełnij mnie. Lud mój nie słucha głosu mego. Izrael nie był mu uległy. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. Powiem wam, to jest straszne. To jest straszne. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. Bóg to mówił do ludu przymierza. Powiem wam, to jest straszne. Wiecie, jaka jest tego lekcja? Że jeśli Bóg do nas mówi, mówi, mówi i my nic z tym nie zrobimy, Bóg przestanie mówić i zostawi cię. Chcesz iść własną drogą? Proszę bardzo. To jest poważne. Mówię wam, to jest bardzo poważne. A potem Pan mówi tak. gdyby usłuchał mnie mój lud, gdyby Izrael chodził moimi drogami, wnet poskromiłby mnie przyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. A więc Bóg mówi tak, jeśli będziesz mnie słuchał, jeśli zaczniesz chodzić moimi drogami, a nie swoimi, ja się rozprawię z twoimi nieprzyjaciółmi. Rozprawię się. W jaki sposób będę cię tak prowadził, będę stawiał na twojej drodze ludzi, poprzez których przyniosę ci uwolnienie, uzdrowienie. Przyniosę ci uzdrowienie ze zranień, przyniosę ci uwolnienie od demonów. Zrobię to dla ciebie. Wszelkie przekleństwo będzie złamane, nawet te, które przychodzi z pokoleń. Zrobię to dla ciebie. Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby Mu. Czas ich trwałby wiecznie. Tu jest mowa o życiu wiecznym. Karmiłbym Go najwyborniejszą pszenicą. Chleb życia. Jezus Chrystus. Syciłbym Go miodem ze skały. Słowo Pana jest słodkie jak miód. Wiecie, o czym to mówi? Że Jezus Chrystus stanie się chlebem życia dla ciebie. To nie jest iluzja. To nie jest przenośnia. To jest prawda. Bez tego chleba będziesz duchowym trupem. Syciłbym go miodem ze skały. Miód. Słowo Pana jest słodkie jak miód, Biblia mówi. Skałą jest Jezus Chrystus. O czym to mówi? Duch Święty mówi, że wezmę słowo, będę mówił do ciebie, a to słowo przyniesie ci wiarę. Nie będziesz mieć wiary, kiedy nie słyszysz Boga. Moje owce słyszą mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, 3 rozdział. Tu nie będę długo mówił, bo to mówiłem długo na spotkaniu innym. Ale Jan, kiedy miał wizję, widział Jezusa i Jezus mówił o kościołach, o przywódcach kościoła, kościołów. I to jest coś, co kiedyś mnie bardzo dotknęło, więc podzielę się tutaj z wami. 3 rozdział. Do anioła zboru w Sardes. Sardes miasteczko, miasto. Napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Mówi tak, znam uczynki twoje. Jezus mówi tak, ja wszystko wiem. Wiem, jak funkcjonujesz, jak żyjesz. I mówi tak, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Inne tłumaczenie mówi tak, mówi się o tobie, że żyjesz, a jesteś duchowo martwy. Jaka jest z tego lekcja? Możesz chodzić do kościoła. Możesz oddawać dziesięcinę. Możesz składać ofiary. Możesz czytać Biblię i możesz być duchowym trupem. Nie mając w sobie życia. Życie się rozpoznaje, wiecie po czym? Po Duchu Świętym. To nie jest to, że mówisz językami. To nie wszystko. Jest życie. On przynosi życie Boga. To życie w tobie. Ono się manifestuje. Masz świadectwo, że nosisz w sobie życie. Boże życie, boską naturę. To w jakiś sposób emanuje z ciebie. Bądź czujny. Utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Tłumaczenie mówi tak. Umocnij to, co pozostało, zanim i to umrze. Jaka jest z tego lekcja? Musimy umacniać siebie. Moim zadaniem jest umacniać was. co pozostało, a co bliskie jest śmierci. I potem Jezus mówi tak, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. A więc Jezus oczekuje od nas. Sama wiara jest za mało. Amen. Wiara funkcjonuje przez uczynki miłości. Nie wystarczy powiedzieć, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę. Papugę możesz też nauczyć powtarzać, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę. I potem oskubać ją i upiec. A więc nic jej to nie pomoże, że będzie gadać, ja wierzę, prawda? Wiara wyraża się przez miłość, przez uczynki miłości. Uczynki Twoje są doskonałe. Nie stwierdziłem. Więc Jezus mówi tak, widzę Twoje uczynki, widzę to, co robisz w moich oczach, przed moim Ojcem w niebie. To nie jest coś warte. Nieźle, co? Wiecie, jakie uczynki mają wartość przed Bogiem Ojcem? Wypływające z miłości do Niego i do człowieka. Nie tylko do brata i siostry w Chrystusie, do człowieka. Pamiętaj, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego. I potem jeszcze Jezus mówi, upamiętaj się. Więc powiedział, musisz się upamiętać. Dlaczego? Dlatego, że to, co widzę, że robisz, jest niewłaściwe. Musisz się upamiętać. Widzę, że zbaczasz z drogi. Więc upamiętaj się. Słowo upamiętaj się nie tylko oznacza zmień swoje myślenie. Dlaczego zmienić swoje myślenie? Zmieniam myślenie dlatego, że jestem przekonany od Ducha Bożego, że to, co robię dzisiaj, jest niewłaściwe, więc muszę się upamiętać i wejść na właściwą drogę. I to jest nawrócenie. Samo upamiętanie nie jest nawróceniem. Upamiętanie to jest stanięcie w prawdzie, kiedy zderzasz się z prawdą. Duch Święty przychodzi jako Duch Prawdy i konfrontuje twoje życie. I teraz jest pytanie, co dalej z tym zrobisz? Możesz pójść dalej swoją własną drogą, możesz powiedzieć, że jutro to zrobię, a możesz nie dożyć tego jutra i wylądujesz tam, gdzie byś nie chciał wylądować. Albo od razu mówisz, Boże, wybacz mi, nawracam się. I to już jest nasz wybór, kochani. Jeżeli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej. Myślę, że niektórzy z was doświadczyli w swoim życiu, że Bóg w cudowny sposób uratował was. Kto tego doświadczył? Zwróćcie uwagę, ile rąk jest w górze. Wiecie, jaka to jest odznaka Bożego miłosierdzia? Potem mówi tak, masz za adres kilka osób, które nie skalały szat swoich, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Myślałem sobie tak, to musiało być więcej niż kilka osób w tym kościele. A Jezus mówi tak, masz utwierdzić to, co pozostało, a potem jeszcze mówi, masz tylko kilka osób w tym mieście, które nie skalały swoich szat. Inne tłumaczenie mówi tak, które nie zbrukały grzechem szaty swojej duszy. Jak można zbrukać, czyli pobrudzić szatę swojej duszy grzechem? Wiecie, Biblia mówi, że otrzymaliśmy szatę sprawiedliwości Bożej, tak? To jest fakt. Za cenę krwi Jezusa Chrystusa. Jeśli poważnie to traktujesz, to będziesz strzegł tej szaty. Jeśli poważnie traktujesz ofiarę Jezusa, Jego przelaną krew, to będziesz strzegł tej szaty. Jak można strzec tej szaty, żeby nie zepsuć ją brudem? Każda szaty swojej duszy. Dusza to jest umysł, emocje, wola. Co to oznacza? Jakakolwiek zła myśl o innym wymaga pokuty. Proste. Jakakolwiek nieboża emocja wymaga pokuty. Więc jeśli to się powtarza i nie możesz z tego wyjść, to potrzebujesz już uwolnienia, bo prawdopodobnie demony już za tym stoją. Rozumiem, że coś nieraz się wyrwie, ale jeśli coś, co jest, powtarza się, to prawdopodobnie już za tym stoi duch i potrzebujesz uwolnienia. To nie ty jesteś B, tylko dałeś przestęp diabłu, który jest B. I teraz on cię trzyma i sprawia, że nie możesz żyć czystym i świętym życiem. Więc potrzebujesz prawdopodobnie uwolnienia. Rozmawialiśmy dzisiaj po wakacjach, zrobimy seminarium. Nie jedno. Idźmy dalej. Nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota. Niektórzy uczą, że jak przyjąłeś dar zbawienia, że nie możesz go stracić. Powiem wam, to jest zwiedzenie. To jest diabelska nauka, w którą ja nie wierzę. Bo Biblia w kilku miejscach mówi: z drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. A Jezus sam mówi: chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białą i nie wymarzy imienia Jego z Księgi Żywota. A więc Jezus mówi tak: zwycięzca. Zwycięzca. Zwycięzca to jest ten, który walczy i zwycięża. Bierny nigdy nie będzie walczył. Ten, komu nie zależy, nie będzie walczył. Ten, komu zależy, żeby się spodobać Ojcu, będzie walczył. Wiecie z kim? Najbardziej sam z sobą. Z swoją diabelską, zbuntowniczą, cielesną naturą. Będzie brał młotek i gwoździe, pójdzie do Obi, kupi dobry młotek, kupi ostre gwoździe i będzie przybijał to do krzyża. Jak mu zostanie już tylko jedna ręka, to poprosi żonę albo męża, żeby przybiła. Albo dziecko swoje. Jesteście ze mną jeszcze? Dobre słowo głoszę to dzisiaj. Powiem wam, to jest dobre słowo. Wiecie dlaczego? Bo ono może przynieść ci zmianę życia. Pan pragnie uwolnić nasze serca od wszelkich sideł, od wszystkich bożków, od wszelkich sideł chciwości, pożądania, które stają się nieraz bożkami. Dlatego, bo one oddzielają nas od Niego, od relacji z Nim. Oddzielają nas od Bożego planu dla naszego życia. On pragnie odzyskać każde dziecko, każde serce. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków teraz, 10 rozdział. I przeczytamy od 26. I potem coś powiem na ten temat. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, tu powinno być dobrowolnie. Nie jest to właściwie przetłumaczone. Ja to sprawdzałem. Nie ma dla nas już ofiary za grzechy. Co to znaczy? Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, tak jakby lekko idziesz w grzech, to nie ma dla ciebie już ofiary za grzechy. A więc to jest bardzo mocne ostrzeżenie. Amen. 29 wiersz, żeby nie przedłużać. Autor mówi tak tego listu. O ileż sroższej kary, bo mówi tak wcześniej, kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Takie było prawo w Starym Testamencie. W Nowym mówi tak. O ileż sroższej kary. Ciekawe. Godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Tu są trzy rzeczy opisane. Podeptał Syna Bożego. Możesz podeptać po czymś, czym gardzisz. Jeśli czymś gardzisz, będziesz to deptał po tym. Taki stosunek w swoim sercu, jaki masz do tego słowa, taki masz do Jezusa, bo to jest jedno i to samo. A jeśli masz taki stosunek do Jezusa, to taki sam masz do Boga, do swojego Ojca w niebie. Czytamy dalej. Zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony. To dlatego Biblia nas naucza, z drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. Wiecie, co to znaczy? Ja jestem wierzącym, świadomy, 34 rok. I chcę wam powiedzieć, że mam w swoim życiu coraz więcej bojaźni pańskiej. Nie mniej, tylko więcej. Bo mam większą świadomość tego, co się stało dla mnie. Można podeptać krew. Krew przyniosła ci szatę sprawiedliwości, dar zbawienia, przebaczenie, zbawienie. To jest z Bożej łaski za darmo. Boży dar, cud tak naprawdę, na który nikt z nas nie zasłużył sobie. Religijna, duchowa pycha otwiera drzwi do takich duchów zwodzenia religijnego i to powoli, powoli, powoli zaczynasz ziębnąć i uważasz, że wszystko jest okej dalej. Zadam ci pytanie, czy dzisiaj tak samo kochasz Pana, jak za pierwszym razem, który do ciebie przyszedł? Czy masz taki ogień w sercu dla Niego? Jeśli nie, to powiem ci dlaczego. To już jesteś na drodze zbaczającej. Coś jest nie tak. Twoja miłość powinna wzrastać do Niego. Nie maleć, wzrastać. Ona powinna być bardziej dojrzała. Amen? Bardziej dojrzała. To znaczy, że mniej polegasz na swoich emocjach, na myślach, ale bardziej jesteś na woli. Zdecydowałem się tak żyć, bez względu na wszystko. Czyli, Panie, będę Ci posłuszny wtedy, kiedy rozumiem i wtedy, kiedy nie rozumiem. Będę Ci posłuszny i będę Cię wielbił wtedy, kiedy będę widział wypełnienie moich modlitw i wtedy, kiedy na razie ich nie będę widział. Będę tak żył tak samo. To jest dojrzałość. Kiedyś przyszła do mnie osoba, to było dawno. To była taka osoba, którą żeśmy z żoną prowadzili. Ale w którymś momencie przestała słuchać. Poszła. Spotkaliśmy, dowiedzieliśmy się po tym, że ona nie ma męża. Była wychowywana przez mamę tylko, bo ojciec zostawił ją jako dziecko. Widzicie, to są potem takie konsekwencje. Ale to była osoba, która była bardzo obdarowana. W każdym razie skończyła jako mama wychowująca dziecko. I była kiedyś taka sytuacja, że ona przyszła do nas po modlitwę w innym kościele, po błogosławieństwo. Ja jej nie poznałem na początku, dopiero potem się spytałem, mówię, czy ty wiesz, kto to był? Ona mi powiedziała, że tak. Uklękła przed nami i poprosiła, żebyśmy ją pobłogosławili. Nie poznałem jej. Młoda osoba była. Ona była w wieku naszej córki, prawda? Tak wyglądała prawie jak babcia. Ciekawe. I ta osoba kiedyś przyszła, kiedy odeszła, kiedy się tutaj spotkałem pod biurem. Wiecie, jest nieraz taki duch szyderstwa. Ja to rozpoznam przez taki śmiech, uśmiech i słowa. Wiecie, za słowami idzie duch. I ona się zapytała mnie, czy ja dziś widzę jej stan. Ja jej powiedziałam wprost, depczesz po krwi Jezusa. I ona była zszokowana. Powiedziałam, potrzebujesz pokutować, dlatego że jeszcze może jest dostępna łaska dla ciebie. Na dzień dzisiejszy depczesz po krwi Pańskiej. Ostre słowa, ale prawdziwe. Musiało ją to dotknąć, bo ona się nawróciła. Hebrajczyków 12 rozdział, od 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, czyli do oddzielenia dla Boga, dla Jego woli, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Widzicie, wszędzie się powtarza łaska. Można znieważyć ducha łaski. Kiedy zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób można znieważyć ducha łaski, to na dzień dzisiejszy wierzę tak. Tylko duma i pycha sprawia, która mówi tak, sam to zrobię. Poradzę sobie z tym, muszę to zmienić. To znaczy, że nie potrzebujesz łaski. Kiedyś pewna osoba, która była w tym kościele, moja żona zwróciła jej na coś uwagę. Powiedziała jej tak, nie potrzebuję niczyjej łaski. I żona mi to powiedziała potem w domu. Ja powiedziałam tak, widzisz, przekleła samą siebie, bo powiedziała niczyjej, czyli boskiej też. Widzicie, jak łatwo przekląć samego siebie? Bardzo łatwo to zrobić. I to zatrzymuje Boże błogosławieństwo, otwiera drzwi dla mocy ciemności w życiu człowieka. Dlaczego to zrobiła? Duma i pycha ją zaślepiła. Nie potrzebuje niczyjej łaski. Oczywiście, że tak. Możesz żyć bez łaski. Problem jest w tym, że kiedy człowiek przyjmuje zbawienie z łaski, a potem tak się zachowuje, znieważa tego ducha. Proste. Ja mam świadomość, osobiście dzielę się z wami czymś, ja mam świadomość, że to kim jestem dzisiaj i to co mam dzisiaj jest tylko z Bożej łaski. Gdyby dzisiaj Duch Święty odszedł ode mnie, to ja tutaj nie mam co robić. To dlatego strzegę tego jak skarbu. Dzielę się tym z wami po to, żebyśmy zobaczyli, jak my funkcjonujemy. Tam, gdzie nie korzystasz z łaski, jesteś zdany na siebie. Proste. Ja jej potrzebuję do wszystkiego. Nawet do tego, żeby tutaj stać i się dzielić z wami czymś. Pod koniec już będziemy kończyć. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 28 wiersz. Tutaj wcześniej autor mówi tak, że podeszliśmy do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. I potem mówi tak, baczcie, żebyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, czyli Izraelici w Starym Przymierzu, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. To jest poważne, mówię wam. 28 wiersz. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Tutaj Boże Słowo mówi, mamy się okazać wdzięcznymi. Powiem wam, wdzięczne serce jest wdzięczne za wszystko. Za doświadczenie, za wszystko będzie dziękować. Będzie wdzięczne Bogu za próby. Wiecie dlaczego? Bo to serce rozumie, że Bóg jest mądrością i miłością. Że kiedy ja kiedyś powierzyłem swoje życie Bogu, to moje życie jest w Jego ręku. Więc ja spokojnie sobie śpię. Więc nie uciekam przed trudnościami, przed próbami. Jestem wdzięczny Mu za wszystko. Nie narzekam, nie krytykuję, nie osądzam. Przede wszystkim nie narzekam. Otrzymujemy królestwo niewzruszone. Bóg powiedział, wszystko będzie potrząśnięte. Tylko królestwo nie będzie potrząśnięte. To jest coś, co jest wieczne, niezmienne. I Bóg Ojciec zapłacił cenę. I tą ceną była krew Jego Syna, że otworzył drzwi dla królestwa swego. I dzieli się z nami swoim królestwem. Ja chciałbym, żebyś w swoim sercu miał świadomość tego. I nigdy tego nie zapominał, że to jest dar. To cię doprowadzi do życia w szacunku i w bojaźni przed Bogiem. Oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu się to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Zdradzę wam pewną tajemnicę. Jeżeli nauczysz się oddawać cześć Bogu tak, jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią, zaczniesz doświadczać Jego miłości. Zaczniesz doświadczać Jego miłości. Nie będziesz słyszał o miłości, zaczniesz doświadczać tej miłości. To tak samo się odnosi, kochani, do ziemskiej rodziny. Jeśli dziecko szanuje ojca, okazuje mu szacunek, cześć, to w sercu ojca to jest poruszenie. I wtedy miłość Boża, ta miłość ojcowska wylewa się na to dziecko. Jeśli dziecko nie szanuje ojca, nie szanuje rodziców, to będzie zamknięte. Ona tam jest, ale nigdy nie dotknie dziecka. Mężowie, kochajcie swoje żony. Nie bądźcie dla nich przykrymi. Wiecie dlaczego? Bo tak mówi Słowo, tak Ojciec chce. Żony, szanujcie swoich mężów. Wiecie dlaczego? Bo tak Ojciec chce. Rodzice, wychowujcie swoje dzieci w karności dla Pana. Wiecie dlaczego? Bo tak Ojciec chce. On nam ofiarował wszystko, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Ceną za to była przelana krew Jezusa. Chcę zakończyć psalmem, będziemy się modlić. 86 psalm. Dzieliłem się już kiedyś tym, ale to przypomnę. Wiecie, to jest modlitwa Dawida, który był królem. Pomyślcie o tym. Za cenę przelanej krwi Jezusa Bóg Ojciec uczynił nas królewskim kapłaństwem. Jego marzeniem jest, marzeniem Ojca jest błogosławić Cię. Widzieć Twoje szczęście, zdrowie, powodzenie i cieszyć się tym Twoim spełnieniem. Powiem Wam, dla Ojca nie ma większej radości, kiedy widzi, że dziecko w czasie tej drogi, który wychowywał to dziecko, przyjmowało te rzeczy, uczyło się, poświęcało się i w konsekwencji dochodzi do miejsca spełnienia życia w miejscu odpocznienia z Bogiem, pod Bożym błogosławieństwem i ochroną, pod Bożą przychylnością. Ojciec jest szczęśliwy. Ojciec jest szczęśliwy. Bóg Ojciec jest szczęśliwy. I to jest tu zapisane. Chce się radować Twoją pomyślnością. Dawid był królem. 11 wiersz mówi tak. Widzicie, i król, on miał na tyle pokory w sobie. To nie był doskonały człowiek. Ale on rozumiał, czym jest łaska. To jest człowiek, który żyjąc pod prawem, rozumiał, czym jest łaska. I z tej łaski czerpał, potrafił czerpać. Wiecie, w jaki sposób? Poprzez uniżenie i pokorę i oddawanie Bogu czci. On nigdy nie narzekał. Mówi tak, wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Piąty wiersz mówi tak do Boga. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Wiecie, tak mówi człowiek, który doświadczał dobroci Boga i przebaczenia Bożego. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Jesteś wielce łaskawy. Zadam Ci pytanie. Jak chcesz żyć? Jak chcesz żyć dalej? Jak chcesz żyć? Jestem przekonany, że jest wystarczająca ilość Bożej łaski i Bożego miłosierdzia dla każdego skruszonego serca. Tydzień temu mówiłem, że nieraz popełniamy głupie decyzje, podejmujemy i ponosimy tego konsekwencje. Podawałem wiele przykładów odnośnie małżeństw. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek tutaj myślał, że kiedy dzisiaj ma problem w małżeństwie, będzie myślał, że to nie jest od Boga. Takie myślenie już jest diabelskie. Ale wierzę, że jest dosyć Bożej łaski i Bożego miłosierdzia dla każdego małżeństwa, żeby Bóg zmienił serce każdego. To nie jest problem. Dla Boga nie jest problem. Ale ponawiam pytanie do Ciebie. Musisz sobie odpowiedzieć. Dzisiaj słyszałeś słowo. To nie jest słowo napomnienia czy korekty. Zwróciłem na coś uwagę po prostu. To jest moim zadaniem tutaj jako pastora. Musisz sobie zadać pytanie, jak chcę żyć? Jak dalej chcę żyć? Czy to, co dzisiaj słyszałem, może jakaś część dotyczy mnie? Więc muszę podjąć jakąś decyzję. Nie podjęcie decyzji to też decyzja. Powstańmy, będziemy się modlić. Gdzie to życie powinniśmy przeżyć na tej ziemi. Z jednej strony poddawać się Bogu, wierzyć w Jego miłość do nas, w Jego mądrość dla nas, więc uczyć się czerpać z Jego cudownej łaski i miłosierdzia. Nie na takiej zasadzie, a Bóg jest miłosierny, więc będzie tolerował. Nie, On wszystko widzi. On wszystko wie i wszystko widzi. To jest zawsze sprawa serca przed Bogiem. To nie jest sprawa umysłu czy duszy, to jest sprawa serca. Więc to jest decyzja serca. Ja chcę dalej żyć. Czy jestem zdeterminowany, aby stać się zwycięzcą i wziąć swoje przeznaczenie, dziedzictwo, powołanie, jakie Bóg złożył nad moim życiem. Nawet jeśli dzisiaj nie rozumiem i jest trudno. Nawet może czegoś będę musiał zrezygnować, czy kogoś przeprosić, czy prosić o przebaczenie. Jakkolwiek to ma wyglądać. Czy odwołać samo przekleństwo rzucone na siebie. Ostatnio posługiwaliśmy pewnemu mężczyźnie i przygotowałem taką kartkę. Tam było chyba około 20 różnych samoprzekleństw, które rzucił na samego siebie. Z każdego jednego musiał przeprosić Boga i odwrócić to, wyrzec się tego. Widzicie, za słowem coś wyszło, coś się stało. To tak jak ta kobieta, nie potrzebuje niczyjej łaski. Ona to powiedziała w emocjach, ale powiedziała. I słowo stało się. Podnieśmy nasze ręce do Boga. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość, łaskę i miłosierdzie. Duchu Święty, Ty, który jesteś Duchem Prawdy, Panie, badaj nasze serca. Badaj nasze serca, Panie. Panie, i modlimy się, Panie. Panie, wskaż nam, Panie, swoje drogi. Ojcze, proszę Cię, żebyś uczył nas wszystkich tutaj swoich dróg. Panie, abyśmy postępowali tylko w Twojej prawdzie. Nie w swojej własnej, ale w Twojej. A Twoje słowo jest prawdą. Panie, spraw nas, aby nasze serca jednego tylko pragnęły bojaźni imienia Twego, Panie. Panie, potrzebujemy tego, Ojcze. Potrzebujemy tego, Ojcze. Panie, niech Twój Święty Duch, Ojcze, który jest Duchem Prawdy, wprowadzi nas w prawdę, Panie, wprowadzi nasze serca w prawdę. Niech Twoja prawda otoczy nasze serca. Panie, aby nic innego już nie dostało się tam, żebyśmy mogli stanąć w prawdzie i podjąć właściwe wybory i właściwe decyzje. Ojcze, proszę Cię o posługę Twoich aniołów dla Twego ludu. Panie, bo Ty jesteś dobry, bo Ty jesteś dobry, jesteś pełen łaski i miłosierdzia. Panie, Twoje słowo mówi, że Twoja łaska trwa na wieki, Twoje miłosierdzie góruje nad sądem. Prosimy Ciebie o to, Ojcze. Panie, abyś badał nasze serca, abyś badał nasze serca nieustannie. Panie, badaj nas i poznaj nasze serca. Sprawdź, Panie, nas, tak jak mówi Twoje słowo. Poddaj nas próbie, wypróbuj nas, poznaj nasze myśli. Panie, i zobacz, czy nie kroczymy drogą zagłady i prowadź nas tą drogą odwieczną, którą Ty przeznaczyłeś dla każdego z nas i dla tego Kościoła. Ojcze, prosimy Ciebie o to w wierze. I dziękujemy Ci, Ojcze, za przelaną krew Twego Syna. Panie, dziękujemy Ci za ofiarę, którą złożyłeś za nas. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.